Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Paweł Błędowski. Zapraszam na kolejne spotkanie z datownikiem, czyli z historią. Dziś opowieść o niezwykłej kobiecie. 20 czerwca 2003 roku w Maison Lafitte zmarła Zofia Hertz. To oznacza, że właśnie teraz mija już 20. rocznica jej odejścia. Moim gościem dzisiaj w programie jest dr Monika Sendłak. Dobry wieczór Pani doktor.
Dobry wieczór.
Pani miała okazję poznać osobiście panią Zofię, bywała pani w Maison Lafitte, przeprowadzała pani z nią wywiady. Gdyby pani miała w kilku słowach określić jej osobowość, jakim była człowiekiem?
Mądrym, zasadniczym, z bardzo mocnym charakterem. Zresztą jestem sobie w stanie wyobrazić Zofię Hertz bez Instytutu Literackiego, natomiast Instytutu Literackiego bez Zofii Hertz niekoniecznie, przynajmniej w takim kształcie, w jakim znamy go dzisiaj.
Czy to oznacza, że redaktor Jerzy Giedroyć radził sobie znakomicie z tą warstwą czysto merytoryczną, a troszkę gorzej z tą warstwą administracyjną i taka osoba była mu po prostu niezbędna?
Ja myślę, że redaktor Giedroyć z tą warstwą sobie w ogóle nie radził. To była fantastyczna organizatorka i to było jeszcze sprzed wojny, z czasów, kiedy pracowała w kancelarii notarialnej. Potem czas wojenny, to było to, co ją od początku wyróżniało. I tylko dzięki temu, że Jerzy Giedroyć trafił na taką osobę, mógł stworzyć taką instytucję, jaką stworzył. Zresztą on zawsze mówił, że z kobietami o silnych charakterach bardzo dobrze mu się pracuje. Przed wojną była to Maria Prądzyńska, potem Zofia Hertz.
I rzeczywiście ta współpraca układała się bardzo, bardzo dobrze, o czym także już Państwu nieraz w datownikach opowiadaliśmy. Nie ma jasnej informacji, Pani doktor, co do dokładnej daty urodzin. Podobno niektórzy historycy twierdzą, że ten 1910 został w trakcie II wojny światowej zmieniony na 1911. To może nie jest aż tak istotne. W każdym razie Zofia Neuding, tak powinniśmy powiedzieć, z domu Neuding. Późniejsza Zofia Hertz urodziła się w Warszawie, oczywiście w spolonizowanej rodzinie żydowskiej i zaszła bardzo daleko, jeśli chodzi o swoją ścieżkę edukacji.
Tak, może wracając do daty urodzenia, to jest jednak pewne. To był rok 1910. Potem w czasach wojennych, gdy wydostali się już z zesłania i trafili do wojska, być może była to pomyłka, że ktoś wpisał rok 1911. Mhm. Być może świadomie została podana ta data, ale na pewno pani Zofia Hertz urodziła się w roku 1910 i to nie ulega wątpliwości.
Rok 1933 to był bardzo burzliwy politycznie rok, jeżeli chodzi o Europę, ale także to był rok bardzo ważny w prywatnym zupełnie życiu Zofii Hertz. Otóż w maju 1933 roku jako pierwsza kobieta przystąpiła i zdała egzamin na stanowisko notariusza. Dzisiaj oczywiście to na nas by nie zrobiło żadnego wrażenia, ale w tamtym okresie, w okresie międzywojnia, to było coś, to był naprawdę awans.
Tak, nawet odważyłabym się powiedzieć, że Zofia Neuding wtedy była przez chwilę w roku 33 łódzką gwiazdą. Mhm. Pochodziła z rozbitej rodziny i tak naprawdę dzieciństwo miała i biedne, i samotne. Udało jej się skończyć szkołę średnią, nawet zaczęła studia prawnicze w Warszawie, jednak nie przystąpiła do żadnych egzaminów, wróciła do Łodzi i tam z rządzeniem losu spotkała dyrektora swojej szkoły, który polecił ją do pracy w kancelarii notarialnej.
Tak, dodajmy, że to była kancelaria notarialna Apolinarego Karnawalskiego. Tak nazywał się ten prawnik, dla którego pracowała Zofia Hertz.
Rzeczywiście Zofia była na tyle dobra i fantastycznie sprawdzała się w pracy notarialnej, że pan rejent bardzo szybko uczynił ją swoim zastępcą. Co jak dla młodej dziewczyny było rzeczą, po pierwsze pozwalającą jej dość dobrze zarabiać i nareszcie pomalutku układać sobie życie. Nawet zgłosił ją do egzaminu notarialnego, co trzeba pamiętać, wówczas było zastrzeżone tylko i wyłącznie dla mężczyzn i rzeczywiście przyjęto zgłoszenia pani Zofii dopiero po interwencji u ministra ówczesnego. Zgodzono się jej podanie przyjąć i dopuszczono do egzaminu. Zdawała go z mężczyznami. Nawet słyszałam taką anegdotę, że woźny, który wpuszczał na egzamin, zapytał: drogie dziecko, co ty tu robisz? Zdała egzamin i została notariuszem. Miała pełne uprawnienia do pełnienia tej funkcji i rzeczywiście przez kilka miesięcy wykonywała ten zawód. Niestety jesienią 1933 roku zmieniono ustawę o notariacie i tam były dwa wymogi: ukończenie studiów prawniczych oraz kazus wieku 30 lat. Zofia Hertz nie spełniała tych warunków i niestety prawo działało wstecz, co było bardzo istotne w tej sprawie, i niestety musiała wrócić na inne stanowisko urzędnicze, ale chyba nie narzekała zbytnio z tego powodu.
Z tego, co wiemy, już do wybuchu wojny Zofia Hertz, szanowni państwo, pracowała jako referent notarialny, ale w międzyczasie wiele także zmieniło się w jej życiu prywatnym, bo pod koniec 1938 roku, dokładnie w Sylwestra, tak?
Tak.
Poznała swojego późniejszego męża, którego poślubiła w lutym już roku następnego, w roku 1939. Chodzi oczywiście o Zygmunta Herca. Czy to była miłość od pierwszego wejrzenia, czy związek z rozsądku? Jak to było, pani doktor?
Czy był to związek z rozsądku? Ciężko powiedzieć, ale trudno było spotkać dwa tak różne charaktery, tak dwie różne historie. On, człowiek z bogatego domu, bon vivant, bywający w świecie. Ona, biedna dziewczyna, która własnymi siłami w niesprzyjających kobietom czasach
wspina
się po szczeblach kariery. On rozrzutny, ona oszczędna. On lubiący zabawę, ona również, ale mająca ułożone własne życie, własne zasady i żyjąca według tych zasad. I jak sama mówiła, tak trochę na przekór związała się z Zygmuntem Hercem. W 1939 roku w lutym pobrali się. No i mieli dla siebie tylko kilka miesięcy, bo we wrześniu wybuchła wojna.
Wybuchła wojna, ona, jak wiadomo, zmieniła losy niemal każdego obywatela ówczesnej Rzeczypospolitej. Co dzieje się z nimi po wybuchu wojny? Czy oni w momencie wybuchu wojny znajdują się na terytorium zajętym przez Niemców czy przez Sowietów? Z deszczu pod rynnę, tak prawdę mówiąc.
Koniec sierpnia 1939 roku zostaje ich nad Bałtykiem. Muszą wracać. Zygmunt zostaje powołany do wojska, wracają do Łodzi. Zygmunt od razu udaje się do swojej jednostki. Zofia Hertz zostaje ze swoim teściem, Mieczysławem Hercem. I tutaj po raz ostatni Zygmunt widzi swojego ojca. Nigdy więcej się nie spotkają, a z żoną zobaczy się dopiero za kilka miesięcy w Stanisławowie, kiedy ona przejdzie zieloną granicę.
Rozumiem, że Niemcy się przyczynili do tego, że już nigdy nie spotkał taty, tak?
Tak, Mieczysław Hertz po aresztowaniu, po wydostaniu się z obozu w Radogoszczu trafia do Warszawy, do córki, pod opiekę córki i dopiero wtedy Zofia Hertz zostawia go i udaje się do Zygmunta na wschód do męża. Natomiast Mieczysław Hertz trafia do warszawskiego getta, gdzie zostaje zamordowany.
Przychodzi czerwiec roku 1940 i Zofia Hertz wraz z mężem zostaje aresztowana już tym razem przez NKWD we Lwowie. Zostają deportowani bardzo, bardzo daleko. To jest Republika Maryjska. Tam spędzili aż 14 miesięcy. Cud, proszę państwa, że to przeżyli, bo pracowali przy wyrębie lasu. O tym już też mówiliśmy w datowniku, że ta siła psychiczna, o której pani mówiła na początku naszej dzisiejszej rozmowy, Zofii, bardzo pomogła także Zygmuntowi. Kto wie, może uratowała mu życie.
Tak, zresztą on bardzo często w swoich listach wspominał, że to ona była tą siłą napędową i tą taką nadzieją, że przetrwają, że wyjdą z tego cało i będą dalej żyli. Jej wiara w to uratowała ich.
Później Zofia pracuje w Wydziale Propagandy i Informacji, to jest Oddział Kultury i Prasy drugiego korpusu. Zresztą zdaje się, że nawet przez jakiś moment pod kierownictwem znanego nam Józefa Czapskiego tam pracowała i tak powoli, powoli te wszystkie drogi bardzo różnych od siebie ludzi nagle łączą się właśnie od razu we Francji, czy wcześniej jeszcze były Włochy? Jak to było?
Najpierw był jeszcze Związek Radziecki Bliski Wschód, gdzie wszyscy się poznają, pojawia się Józef Czapski, pojawia się Jerzy Giedroyć i tak naprawdę spędzają ze sobą niemal 60 lat życia, tworząc w 1946 roku Instytut Literacki. Co prawda on jest najpierw w Rzymie, potem się przenoszą do Paryża, ale tą historię wszyscy znamy. Ale tak jak już chyba powiedziałam na początku, to wszystko nie udałoby się bez Zofii Hertz. W tych namiotach na pustyni rozpoczyna się jej trzeci etap życia, etap Instytutu Literackiego. Etap życia najdłuższy, bo liczący niemal 60 lat i etap życia, dzięki któremu przeszła do historii.
Dlaczego pani zdaniem Zofia Hertz tak dzielnie towarzyszyła Jerzemu Giedroyciowi przez tak wiele lat? Ta praca była niezwykle wyczerpująca. Czy ona po prostu kochała tego rodzaju administracyjną pracę, czy być może po prostu poświęcała się dla idei? Jak pani myśli?
Ja do tej pory bardzo często zastanawiam się nad tym. Dochodzę do różnych wniosków, ale wydaje mi się jednak, że było to poświęcenie dla idei. Mhm. Poza tym też trzeba pamiętać, jak wyglądał rok 45 i 46, kiedy osoby, które tak jak Hercowie czy Giedroyć przeszli z armią Andersa, znaleźli się na zachodzie, oni mieli do wyboru zostać albo wracać. Zostać, spodziewano się wybuchu III wojny światowej, nikt nie wiedział, co będzie dalej i jak należy układać swoje dalsze życie. Zresztą, tak jak państwo wiedzą, W 1946 roku już nie byliśmy za bardzo jako Polacy potrzebni na Zachodzie. Pomysł i idea stworzenia Instytutu Literackiego, wydawania książek dla Polaków, którzy nie wrócili do kraju, tylko pozostali na Zachodzie, wydawał się dość atrakcyjną perspektywą. Nie podejrzewam, żeby wówczas ktoś zastanawiał się, co będzie za 5, 10 czy 15 lat. Raczej planowano na krótki czas do przodu.
Czym pani doktor Zofia Hertz zajmowała się w kulturze tak na co dzień? Jedli śniadanie, zabierali się do pracy, Jerzy Giedroyć, podejrzewam, główkował, pisał kolejne artykuły, korespondował ze swoimi autorami. A czym zajmowała się Zofia?
Chyba nie skłamię, jeżeli powiem wszystkim. Wszystkie najnudniejsze zajęcia, jakie można mieć w redakcji czy w takiej instytucji, spadły na barki Zofii Hertz. Cała księgowość, buchalteria, tłumaczyła bardzo dużo rzeczy do kultury. Mhm. Robiła korekty. A też proszę pamiętać, że z każdym rokiem ilość współpracowników, ilość autorów wzrastała, a ktoś musiał im wszystkim za to płacić. Musiał to rozliczać w różnych walutach.
No
nie,
tak. nie
było jednej wspólnej waluty, tylko każdemu płaciło się inaczej. I ona nad tym wszystkim panowała. A poza tym pamiętajmy, była panią domu, gotowała. Gotowali wszyscy na zmianę, ale też ktoś musiał zrobić zakupy, ktoś musiał pozmywać. To był zwykły
nie
dom.
Nie wierzę, że Józef Czapski gotował i zmywał.
Nie. Czapscy, czyli Józef Czapski wraz z siostrą Marią, prowadzili osobne gospodarstwo.
Chociaż w tym samym domu.
Chociaż w tym samym domu. Też chciałabym go zobaczyć, jak zmywa.
Czy nie sądzi pani, że ta rola kultury, a po części także rola Zofii Hertz, jest troszeczkę przeceniana? Czy my naprawdę mamy wierzyć w to, że kultura miała bardzo głęboki oddźwięk za żelazną kurtyną w Polsce? No, nie była to jednak lektura, która trafiała pod strzechy, prawda? To już można by powiedzieć, że raczej dzieło Nowaka Jeziorańskiego, Radio Wolna Europa, miało większe szanse dotarcia do szerszej publiczności, która gdzieś tam nielegalnie te fale Wolnej Europy, jak pani sądzi?
Na pewno myśl polityczna, jaką przekazywał redaktor za pośrednictwem pisma, a w jakiejś mierze jest nadal aktualna, ale dla mnie i myślę, że dla większości z nas dużo ważniejsza jest jego działalność na polu literackim. To on ocalił dla nas mnóstwo polskiej literatury. Nie jestem pewna, czy gdyby nie Instytut Literacki, mielibyśmy wielką przyjemność czytania wielu znamienitych pisarzy, wielu znamienitych powieści, dzieł. Dla mnie to jest ważniejsza rola niż ta polityczna, ale mówię, każdy z nas inaczej podchodzi do tego tematu. Też proszę pamiętać, że Instytut Literacki to przede wszystkim ludzie. Ludzie, którzy przyjeżdżali tam już od lat 50. cichaczem po kryjomu zza żelaznej kurtyny. To ludzie, którzy przysyłali swoje prace, często pod pseudonimem, często na jakimś takim kalkowym papierze.
Na przykład Stefan Kisielewski jako staliński, zdaje się, publikował.
Oczywiście, chociaż polskie służby bardzo usilnie próbowały dowiedzieć się, kto kryje się pod słynnymi pseudonimami. I proszę sobie wyobrazić, że to nigdy nie wypłynęło. Wiedział to tylko redaktor Giedroyć. Prawdopodobnie wiedziała to Zofia Hertz i na tym ta lista się kończyła. Nie wiedział nawet Zygmunt w większości. Nie był wtajemniczany w sprawy redaktorskie. Natomiast tak jak zawsze mówiła pani Zofia Hertz, jak wspominał o tym redaktor Giedroyć, oni dwoje stanowili świetny duet do pracy.
Pani rozmowy z Zofią Hertz to jest rok 2001, a więc zaledwie 2 lata przed śmiercią pani Zofii. Jak wtedy ona, patrząc wstecz, wspominała te swoje lata ciężkiej pracy w kulturze, kiedy pani ją o to pytała?
Na pewno nie było to dla niej poświęcenie. To była dla niej praca. I pamiętajmy, że to była praca niemalże 24 godziny na dobę, bo jeżeli mieszka się i pracuje w tym samym miejscu, ciężko odróżnić jedno od drugiego.
Oddzielić.
Ona bardzo często wspominała w różnego rodzaju wywiadach, jak pracowała do późna w nocy, wstawała rano. Nigdy nie zauważyłam, żeby ktoś wspominał tam o wolnych weekendach. Owszem, raz w roku pozwalała sobie z mężem na miesięczny urlop, ale to często było już dla poratowania zdrowia i dla odpoczynku, bo najzwyczajniej w świecie Hercowie nie mieli siły i jechali na wakacje. Ale czy to było poświęcenie? To było normalne życie. Innego życia nie znała. Poza tym też musimy pamiętać, że pani Zofia żyła bardzo długo. 93 lata. doczekała roku 89, podobnie jak redaktor Giedroyć. No i na pewno...
Inaczej sobie to wyobraża.
Oczywiście, abstrahując od tego, ale no, na pewno zaszczyty, które na nią spłynęły potem, te dziennikarze przyjeżdżający do Maison Lafitte, politycy, wywiady, no to też musiało dać jej satysfakcję.
Była
i świadomość dobrze przeżytego życia, dobrze wykonanej pracy, nagrodą za te ciężkie i bardzo trudne lata.
No to krótkie pytanie na koniec, pani doktor. Czy kultura mogłaby istnieć bez Zofii Hertz? Pani zdaniem? Chyba nie.
Oczywiście, że nie.
To jeszcze takie małe postscriptum, pani doktor, bo teraz wpadłem na to pytanie. Jak Zofia Hertz znosiła wizyty, tak liczne wizyty gości? Podejrzewam, że zdecydowanie lepiej chyba jej mąż.
O, tak, chyba o tym nie wspomnieliśmy. Kultura to był dom otwarty, niemalże non-stop pełen ludzi. Były przygotowane pokoje gościnne, w pewnym momencie w ogrodzie, chyba w byłych stajniach, o tyle zapamiętam, zrobiono magazyn i na górze pokoje, których zatrzymywali się ci, którzy się odważyli. Bardzo dużo wspomnień na temat pobytu możemy znaleźć u Jarosława Abramowa Newellego, u Agnieszki Osieckiej. No, słynnymi gośćmi byli na przykład Marek Chłasko i tutaj pani Zofia bardzo ciężko znosiła
późne powroty
w stanie czasami wskazującym na bardzo dobry wieczór. I ceniła sobie porządek dość często młodzież, która tam pomieszkiwała, a mówiąc o młodzieży, mam na myśli Wacka Kisielewskiego, czy właśnie wspomnianego Abramowa Newellego, czy córkę Stefana Kisielewskiego, panią Krystynę Sławińską. Zofia Hertz robiła naloty na pokoje, sprawdzając, jaka jest czystość. Zawsze swoje przybrane dzieci, jak Hercowie traktowali te osoby, były wcześniej uprzedzane przez Zygmunta Herca, że zbliża się kontrola, inspekcja. Nie zawsze pani Zofia była zadowolona z tego, co zastała. Myślę, że ten dom pełen ludzi to po pierwsze była namiastka rodziny, która jednak została, o ile przeżyła, po drugiej stronie żelaznej kurtyny, a po drugie pewnie namiastka może dzieci, których Hercowie z powodu historii i tego, w jakich czasach przyszło im żyć, się nie doczekali. Poza tym nie umiem sobie wyobrazić, że Kultura Instytut Literacki to jest instytucja zamknięta, gdzie przebywają tylko 3 czy 4 osoby. Nie. To tętniło, to żyło i goście się fantastycznie wpisywali w to, co znamy dzisiaj.
Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem była dr Monika Sendłak. Rozmawialiśmy niemal dokładnie w 20. rocznicę odejścia Zofii Hertz.
Dziękuję.